przebywał na dworze od chwili, gdy Kazimierza oddano do klasztoru, a jego obecność na koronacji wyraźnie wskazywała, że Mieszko w nim widzi swego następcę. Dla dostojników z książęcego otoczenia nie było tajemnicą, że to jest przyczyną najgłębszego rozdźwięku między małżonkami. Rycheza patrzyła na pasierba z nietajoną nienawiścią, on zaś odpowiadał jej zuchwałym spojrzeniem lub lekceważącym wzruszeniem ramion. Rycheza wrzała, a złość jej zwracała się przeciw małżonkowi, który zamyślonym wzrokiem błądził po obecnych lub popadał w zadumę tak głęboką, że księżna trącać go musiałaby wstał, gdy czytano Ewangelię lub ukląkł w czasie podniesienia. Owładnęło go przeczucie, iż niedługi żywot ściele się przed nim. Lękał się, że gdyby młodszy o lat 4 od Bolesława Kazimierz objął ciężkie dziedzictwo, władzę uchwyci Rycheza, której syn, potomek niemieckich cesarzy, znajdzie uznanie i poparcie w Niemczech, jakiego nie mógł się spodziewać syn Mieszkowej nałożnicy. Mieszko i tego był świadomy, ale wiedział też, czego nie wiedziała lub lekceważyła Rycheza, że dla prostego, na puły pogańskiego ludu nie ma różnicy, czy syn pochodzi z pobłogosławionego przez Kościół związku, czy nie. Jest pierworodnym i wedle słowiańskiego obyczaju on będzie głową rodu. Ale Mieszko pamiętał, że sam nie jest pierworodnym. Pamiętał o tym i zmarły ojciec. Wiele trudu i krwi kosztowało zjednoczenie państwa podzielonego przez wielkiego Mieszka. Nauczony własnym smutnym doświadczeniem, Bolesław całość chciał przekazać starszemu synowi Emnildy, dlatego usunął pierworodnego po węgierce bez pryma. Syn wygnanej małżonki, od dzieciństwa zepchnięty w cień, pozbawiony nawet macierzyńskiej opieki i czułości, rósł w poczuciu krzywdy i nienawiść swą zogniskował na ojcowym ulubieńcu. Mieszko pamiętał, że Bezprym, już jako wyrostek, w czasie walki Bolesława z macochą Odą zdradził jej synowi miejsce pobytu Emnildy i jej dzieci, co mogło pociągnąć nieobliczalne skutki. Emnilda ukryła to przed małżonkiem, lękając się, że w słusznym gniewie gotów rozlać krew własnego syna. Ale zdziczały jego potomek nie usiłował nawet taić swej nienawiści do Mieszka, i ojciec kazał w dalekim klasztorze zgolić jego czarną, kędzierzawą czuprynę opadającą na złe oczy, by tam, w zaostrzonej regule benedyktyńskiej, nauczono go milczenia i posłuchu. Milczeć Bezprym umiał. Jak jednak przewidywał Mieszko, słuchać nie miał zamiaru. Zaledwie doszła go wieść o śmierci ojca, zbiegł z klasztoru i znalazł schronienie u węgierskiego krewniaka Stefana. Tak więc jedyny naturalny sprzymierzeniec Polski stał się teraz jej wrogiem. Mieszko nie wątpił, że Stefan poprze roszczenia Bezpryma do polskiego tronu w zamian za kraje zakarpackie. Ostatnia spokojna granica stała się niepewna. Dokonało się okrążenie. Na zachodzie dziedzicznego wroga chwilowo tylko obezwładniają wewnętrzni przeciwnicy, lotaryński Fryderyk i mieszkowy teść Edzo. Zerwanie z Rychezą nie usposobi go przychylnie do zięcia. Po wyjeździe Ody, nie liczyć też na swojacką życzliwość miśnieńskiego Hermana. Na wschodzie stałą kością niezgody z Rusią są grody czerwieńskie. Gdy dziad Mieszko walczył na Morawach, zajął je Włodzimierz. Po śmierci dziada zająć usiłował Jarosław, gdy Bolesław walczył z macochą. Teraz najechał je ponownie, licząc na wewnętrzny zamęt. Tym razem przeliczył się, ale groźba pozostała. Zawisła i na północy. Duński krewniak po Świętosławie, Kanut, na wieść o śmierci wuja Bolesława zawarł z pośrednictwem hamburskiego arcybiskupa Unwana przymierze z Konradem przeciw Polsce.